można sobie wyobrazić taki system opresji, który działa z bezlitosną, mechaniczną precyzją. Nie przez rok, nie przez dekadę, ale, no wiesz, przez 700 lat.
Mhm, 7 wieków. To jest niewyobrażalne.
Zgadza się, 7 wieków ciągłego, zinstytucjonalizowanego miażdżenia całych narodów. Taka rzeczywistość potrafi całkowicie przeprogramować ludzką psychikę.
O tak, zdecydowanie.
Kiedy myśli się o starożytnym Babilonie i zrujnowanym Izraelu, zazwyczaj przed oczami stają zakurzone ruiny i jakieś zatarte na osi czasu bitwy. Jakiś tam zamknięty rozdział historii, prawda?
Tak, zazwyczaj traktujemy to jako zwykłe, suche fakty.
Dokładnie. Ale naszą misją podczas tej dzisiejszej analizy jest zgłębienie wykładu doktora Johna Oswalda na temat 47 i 48 rozdziału Księgi Izajasza. I trzeba to od razu jasno powiedzieć, to nie jest po prostu lekcja historii.
W żadnym wypadku. To jest fascynujące badanie, takie bardzo głębokie studium psychologii władzy.
Jasne, pułapek arogancji i tego, jak łaska może motywować do służby. Mamy tu punkt wyjścia, który jest absolutnie skrajny. Z jednej strony naród wygnany, którego świat kompletnie legł w gruzach.
A z drugiej Babilon, będący u absolutnego szczytu potęgi.
Właśnie. Okej, rozpakujmy to. Co takiego jest w tej dynamice, że uważa pan ten tekst za tak przełomowy dla zrozumienia tej naszej ludzkiej natury?
To jest dobre pytanie, bo ta sytuacja rozkłada na czynniki pierwsze iluzje takiej pełnej samowystarczalności.
Mhm.
Pokazuje niesamowity kontrast między imperium zbudowanym na czystej pysze, a narodem, który zostaje wybrany na nowo.
I żeby w ogóle zrozumieć, dlaczego Izraelici dostają nową szansę, musimy najpierw spojrzeć na ich oprawcę, czyli Babilon.
Dokładnie. Imperium, które z pozycji królowej, nagle spada do roli niewolnicy.
Jasne. Używa się czasem takiej metafory aroganckiego współczesnego prezesa wielkiej korporacji, który uważa, że jest nietykalny. Zbudował imperium i nikt mu nic nie może zrobić.
Bardzo trafne porównanie.
Ale z drugiej strony, rzucając tu pewne wyzwanie, czy budowanie własnej potęgi i wiedzy to naprawdę coś złego? Przecież zawsze mówi się, że wiedza to potęga.
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że tu wcale nie chodzi o potępienie nauki jako takiej.
Okej, to o co dokładnie?
Różnica leży między konstruktywną wiedzą, a tą specyficzną wiedzą z Babilonu. Zwróćmy uwagę na pewne detale ze źródła. Babilon posiadał aż 70 wielkich tomów tekstów o wróżbach, o omenach.
70 tomów? O rany, to była cała biblioteka zinstytucjonalizowanej magii.
Zgadza się. Nauka stała się tam narzędziem do manipulowania rzeczywistością i wywyższania siebie. Padają tam te uderzające słowa opisujące ich postawę: ja jestem i nie ma nikogo poza mnie.
Orety, to brzmi jak przypisywanie sobie boskich atrybutów.
Dokładnie tak to działało. Magia i ten cały okultyzm były pokusą posiadania władzy bez osobistego zaangażowania i bez kosztów relacyjnych. Wciskasz guzik i wszechświat ma ci służyć.
Czyli taki ostateczny hak na rzeczywistość. Chcesz władzy, ale nie chcesz odpowiedzialności.
W punkt. I dlatego ten ich ostateczny upadek jest takim szokiem. Zgodnie z tekstem, Babilon ma zejść z tronu i, niczym niewolnica, mielić mąkę żarnami i brodzić w rzece.
Czekaj, imperium mielące mąkę, to musiało brzmieć zupełnie absurdalnie dla współczesnych. Bezlitosnego traktowania podbitych ludów.
Bezlitosnego do tego stopnia, że ofiary stawały się dla nich tylko narzędziami.
A to z kolei naturalnie rodzi w ofiarach chęć odwetu, prawda? To nas prowadzi do kolejnego wątku w naszym dzisiejszym omówieniu. Jak źródło radzi sobie z tym głęboko ludzkim instynktem?
To jeden z trudniejszych tematów, bo dotyka naszej pierwotnej natury.
Właśnie, w materiałach pojawia się tam rożąca krew w żyłach anegdota o żydowskim dziennikarzu z Libanu. On obrazował spiralę zemsty bardzo dosłownie. Ty łamisz mi palec, ja łamę twój nadgarstek. Ty łamiesz moje ramię, ja twoją szyję, aż w końcu niszczę twój naród.
Tak, to świetnie ilustruje tę destrukcyjną eskalację.
Więc co to wszystko oznacza w kontekście gniewu samego Boga opisanego w tekście? Przecież on ukaże Babilon.
Tu trzeba bardzo wyraźnie rozróżnić dwie rzeczy. czym innym jest ludzka zemsta, taka samolubna próba wyrównania rachunków, która po prostu napędza ego i nakręca spiralę przemocy.
Jasne.
A czym innym jest sprawiedliwa kara, rodzaj obiektywnej sprawiedliwości, która według tekstu należy do Boga.
Okej, czyli to nie jest działanie pod wpływem urażonej dumy.
Dokładnie. I tu pojawia się koncepcja strachu przed Panem. To nie jest przerażenie, że Bóg zaraz uderzy piorunem, ale raczej świadomość odpowiedzialności za to, co zostało nam powierzone.
Zrozumiałam. W źródle był taki mocny przykład o ojcu i córce, prawda?
Tak, tak, to doskonała ilustracja. Ojciec, mimo że ma fizyczną przewagę, powstrzymuje swoje najgorsze instynkty. Dlaczego? Bo wie, że to małe dziecko zostało mu powierzone.
Mhm.
I ma świadomość, że pewnego dnia zda z tego powiernictwa sprawę przed Bogiem. To jest ten właściwy strach, ta odpowiedzialność.
Czyli Bóg ukaże Babilon nie dlatego, że miał gorszy dzień, tylko dlatego, że imperium przekroczyło swoje uprawnienia, złamali ten ład i nie okazali litości zniewolonemu ludowi.
Zgadza się. Zniszczyli to, czym mieli mądrze zarządzać.
No dobrze, ale skoro Babilon tak drastyczno upada z powodu pychy, to można by pomyśleć, że Izraelici to po prostu takie niewinne ofiary o krystalicznej wierze, prawda? Czekające na wybawienie.
Wiele osób tak zakłada, ale źródło bardzo szybko rozwiewa te iluzje.
To jak brutalnie obnaża ich własny problem. Zauważyłam, że w 48 rozdziale słowa związane ze słuchaniem, takie bezpośrednie nakazy, pojawiają się aż 10 razy. Tutaj robi się naprawdę ciekawie.
O tak, to zagęszczenie nie jest przypadkowe.
To mi od razu przypomniało tę historię ze źródła o ojcu, który wydaje polecenia synowi z silnym ADHD. Mówi mu, patrz na mnie, powtórz, co masz zrobić, umyję zęby. Dlaczego cały naród w kryzysie musi być traktowany w taki, no wie pan, w taki łopatologiczny sposób?
Ponieważ diagnozując problem tego zniewolonego narodu, widzimy, że ich relacja z Bogiem była całkowicie powierzchowna.
Powierzchowna. Mimo że byli narodem wybranym.
Tak. Deklarowali się jako wierzący, posługiwali się religijnym językiem, ale to nie było w prawdzie. Zostaje to obiektywnie przyrównane w wykładzie do postaw w dzisiejszym świecie. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, to widzimy zjawisko takiej przynależności czysto kulturowej. Nazywają siebie chrześcijanami tylko dlatego, że nie są buddystami.
Jasne, to tylko domyślna etykieta. Puste słowa.
Zero prawdziwego zaangażowania. Po prostu kulturowy nawyk.
Skoro obie strony były tak wadliwe, z jednej pyszny Babilon, z drugiej zupełnie odłączony i powierzchowny Izrael, to na czym właściwie opiera się to ocalenie?
Ocalenie opiera się wyłącznie na charakterze samego Boga. Jego łaska jest samoistna. Wynika tylko z tego, kim On jest, a nie z dobrych uczynków czy nawet skruchy ludu.
To by tłumaczyło ten przykład Mojżesze. Pamiętam, jak Mojżesz argumentował, żeby Bóg nie niszczył ludu, nie dlatego, że są dobrzy, ale ze względu na jego własną reputację w historii.
Dokładnie. Mojżesz w zasadzie powiedział, jeśli ich zniszczysz, inni pomyślą, że po prostu nie dałeś rady ich ocalić. Cała nadzieja leży w zewnętrznej interwencji, w nowym stworzeniu.
I tu płynnie przechodzimy do kolejnego etapu naszej dogłębnej analizy. Jeśli postawa ludzka z obu stron tak zawodzi, ratunkiem staje się zdolność Boga do robienia rzeczy absolutnie bezprecedensowych.
I do przełamywania wielowiekowego statusu quo.
Tylko jest jedna rzecz, która mnie zastanawia. Dlaczego ten tekst kładzie tak gigantyczny nacisk na to, że Bóg przewidział te rzeczy z wyprzedzeniem? Czy to nie brzmi trochę jak takie, no wiesz, przechwałki? Typu, a nie mówiłem?
Z perspektywy współczesnego czytelnika może to tak brzmieć. Ale to rodzi ważne pytanie o to, jak ludzie tamtej epoki interpretowali rzeczywistość. Zrobiono to celowo.
Celowo? Żeby osiągnąć co?
Żeby ci ludzie nie mogli potem przypisać zasług swoim własnym manipulacjom, swojemu sprytowi albo swoim bożkom.
Aha.
To absolutnie fundamentalna różnica między tworzeniem a robieniem, która się tam pojawia.
Tworzenie a robienie brzmi podobnie. Jaka jest w tym wypadku definicja?
Tworzenie, czyli po angielsku create, to jest robienie czegoś z niczego. Wprowadzanie do systemu nowej jakości, co w tym ujęciu jest domeną Boga. Natomiast robienie to tylko przetwarzanie istniejącej natury. Przestawianie klocków, które już są na planszu.
Czyli to, co robią ludzie, imperia czy pogańskie bożki. tylko operowanie w obrębie znanych praw.
Dokładnie. I Bóg mówi, zapowiedziałem to, żebyście wiedzieli, że wprowadzam tu akt nowego stworzenia. Coś, czego ludzki system nie potrafiłby wygenerować.
I biorąc pod uwagę historię, to był prawdziwy szok. Omawiane źródło podaje świetny kontekst. Polityka przymusowych przesiedleń, czyli wygnania, trwała od 700 lat.
700 lat. To jest niewyobrażalny okres.
Zaczęli to Asyryjczycy, Babilończycy płynnie to kontynuowali. To było absolutnie niezmienne status quo dla całego tamtego świata. Wykładowca porównał to do tradycji trwających od 1300 roku naszej ery aż do dzisiaj.
Zgadza się. Z perspektywy przeciętnego Izraelity to było niemal jak prawo fizyki. Państwa podbijają innych i ich przesiedlają. Inaczej się po prostu nie da funkcjonować.
I nagle pojawia się perski władca, Cyrus. I co robi? Niszczy ten cały ugruntowany system w pył. Pozwala podbitym narodom po prostu wrócić do domu.
Mało tego, z własnego królewskiego skarbca finansuje odbudowę ich świątyni.
To jest czyste szaleństwo z politycznego punktu widzenia tamtych czasów. Nikt, absolutnie nikt nie mógł wyliczyć takiego prawdopodobieństwa z żadnych omenów. To jest właśnie ten akt twórczy, o którym pan mówił.
Tak. Bóg stworzył tam nową rzeczywistość na arenie dziejów, coś absolutnie bezprecedensowego, z niczego.
Zbliżając się powoli do końca naszej dzisiejszej analizy, spróbujmy podsumować główną lekcję dla Izraelitów, która płynie z tego tekstu. Wypływa z tego bardzo jasny komunikat. Nie osiedlajcie się, nie stawajcie się dobrymi Babilończykami i nie porzucajcie swojej wiary. Po prostu słuchajcie.
To jest najważniejsze przesłanie. I dodam jeszcze, że to ma wymiar uniwersalny. Myślimy, że pewne systemy są nie do pokonania, prawda? Że potęga narodów czy demografia to siły nie do zatrzymania.
Oj tak, często ulegamy takiej iluzji.
A w źródle pojawiają się obiektywne dane pokazujące, jak błyskawicznie to może się zmienić. Prognozowany jest tam na przykład niezwykle szybki spadek przynależności z 80% do zaledwie 20% w obrębie jednej demografii na rzecz zupełnie nowej grupy.
80-20 to jest kompletne tąpnięcie.
Zgadza się. Monolity, które wydają się trwać wiecznie, mogą zniknąć w mgnieniu oka.
I to prowokuje mnie do zostawienia na sam koniec jednej bardzo głębokiej myśli, opartej na naszych dzisiejszych materiałach, ale o której jeszcze w sumie nie wspomnieliśmy w tej debacie.
Proszę bardzo.
W źródle przewija się niesamowicie przejmujący motyw tak zwanego wdowieństwa i utraty dzieci. Taka ostateczna tragedia utraty przyszłości. Logicznie rzecz biorąc, to wszystko miało spotkać wygnane Izrael. Ale z woli Boga przed tym losem zostali uratowani, a ta całkowita katastrofa wręcz z dnia na dzień miała spaść na niepokonany dotąd Babilon.
Tak, następuje tu dramatyczne odwrócenie ról.
I warto tu postawić otwarte pytanie. Kiedy nasze całe poczucie tożsamości, bezpieczeństwa i wartości opiera się wyłącznie na zewnętrznych atrybutach naszej własnej potęgi, na tych naszych prywatnych, współczesnych, wiszących ogrodach, to kim się właściwie stajemy, gdy to wszystko nagle znika w jeden dzień?
To bardzo mocne pytanie.
Czy jesteśmy gotowi usłyszeć to głośne wezwanie do porzucenia naszych własnych iluzji samowystarczalności teraz, kiedy mamy wybór, zanim rzeczywistość brutalnie zrobi to za nas? Zostawiamy z tym otwartym pytaniem. Dziękujemy za Wasz czas podczas naszej dzisiejszej analizy i do usłyszenia.